Hey!
Jesus fucking Christ, you fucking idiot.
I've been looking for you, Lone Star.
You know I could have killed you, huh?
I feel better. I wanted to thank you.
Well, good for you now. Get the fuck out of my car.
I need more of that cocktail shit you got.
Listen, Tinkerbell, unless you got more cash or new clients, I'm busy. Now get the fuck out of my car.
Let's just do this quickly so I can get the fuck out. You got enough for 20 of us?
Yep.
You know what? You don't deserve our money, you homophobic asshole. Toodaloo.
I fucking dreamed.
Got your 20 in the trunk. Found me 20 more. Cut you in. 5%.
Adios, cowboy.
Fuck's your problem?
I can handle your insults, but 5%.
All right, 10.
25. Take it or leave it.
Witamy w kolejnym odcinku Dekompresora. Jest ze mną Alicja.
Jest Sebastian. Realizuje nas Wojtek jak zwykle. I Wojtek siedzi tutaj, więc jak ja tu patrzę, to znaczy, że Wojtek coś pokazuje. Dobry wieczór. Czy już Jermusz obejrzany i czy obejrzany jest Davis? Proszę napisać nam w komentarzu. Proszę napisać, jak się podobał. Podobały oba filmy. Dzisiaj...
Porozmawiamy o dwóch projektach, w których bierze udział Matthew McConaughey, czyli świeży laureat Oscara za film Witaj w klubie, o którym dzisiaj też pomówimy, ale ogólnie też skupimy się na samej filmografii Matthew, tego co robił od początku i jak to się stało, że z aktora, który grywał w komediach romantycznych, nagle przekształcił się w specjalistę od kina dramatycznego i w oscarowego zwycięzcę.
No chyba się zdecydował po prostu na granie takich trochę brudnawych gości.
No, był brudna, bo się zaczęło, bo tak naprawdę jednym z jego pierwszych filmów była teksańska masakra piłą mechaniczną Następne pokolenie. To był film z 1994 roku. Natomiast nie wiem, czy akurat tym filmem, ale wypracował sobie, podejrzewam, że w castingach pewną pozycję i udało mu się...
Nieładnie po nim krew ściekała po prostu.
Tak. W każdym razie udało mu się dostać angaż do Czasu zabijania Joela Schumachera, w filmie, który narobił sporo szumu w 1994 roku. I to był jego pierwszy krok w stronę tak zwanego kina klasy A.
Tak, to były prognozy, dobre prognozy, dobrze zapowiadającego się aktora, a potem...
A potem był Kontakt, potem był...
Jaja w Tropika. A nie, to Kontakt potem, to jeszcze było...
Potem był jeszcze Amistad Stevena Spielberga. Wydawało się, że McConaughey wtedy będzie topową gwiazdą Hollywood. Natomiast nastąpił pewien nieoczekiwany zwrot. Możemy właśnie podziwiać go w jego późniejszych rolach. Mianowicie zaczął grywać w komediach romantycznych, dość przeciętnych zresztą, i to z sobie tylko znanego powodu. Zaczął chyba od filmu z Jennifer Lopez, Powiedz tak.
Ale nie wiem, czy tam prezentował taką wspaniałą klatkę piersiową.
Tak, ta klatka...
tutaj i kaloryfer.
Dokładnie. To, co tutaj widzimy, to jest
to taka dosyć charakterystyczna rola.
Tak, on tę rolę ogrywał przez kilka lat. To akurat były fotosy z filmu Nie wszystko złoto, co się świeci. No ale były też Duchy moich byłych.
Sahara.
Była też Sahara, spektakularna wpadka z Penelope Cruz. Sahara to w ogóle ciekawy przypadek.
Bo... A tutaj się chwilę zatrzymajmy przy tym zdjęciu.
Jeszcze tylko jedno słowo o Saharze, bo To miało być w zamyśle tak naprawdę trylogia, coś na kształt Indiana Jonesa z właśnie Matthew w głównej roli i z Penelope Cruz jako jego dziewczynę. No, pomysł nie wypalił, głównie przez marną jakość tego filmu.
Nie no, bardzo ciekawy był. Dużo piasku.
I dużo słońca.
Tak. I potem co było? Aha, i potem był Killer Joe.
Potem był przełom w postaci tak. Killer Joe. To jest...
2011 rok to był taki przełomowy, można by powiedzieć.
Tak, ten początki. Film był na festiwalu w Wenecji i narobił sporo szumu. To jest film reżysera Egzorcysty i jest to o tyle zaskakujący film, że Matthew tam pokazuje zupełnie inną twarz. Jest jego rola jako brutalnego egzekutora jest całkowicie inna od tego, co widzieliśmy w poprzednich latach. I no, przez praktycznie wszystkich tam zaskoczył. Co do samego filmu, to wiązał się z nim pewien problem dystrybucyjny, który zresztą dotknął także Polskę, bo Amerykanie wpuścili go do niewielkiej liczby kin, ale z racji dość dużej brutalności, szczególnie w ostatnich scenach, i psychicznej,
to był
i fizycznej.
Film dla młodzieży.
Nie.
Nie?
Nie.
Aha. Zabójczy Joe dostał... To może ja nie taki trailer zobaczyłam, bo ja tylko trailer nie widziałam.
No właśnie, ale w trailerze nie ma, w trailerze nie ma tego, co zdecydowało o przyznaniu mu przez amerykańskie stowarzyszenie wydające, znaczy dopuszczające w ogóle filmy do kin i przydzielające kategorię wiekową. Zabójczy Joe dostał tą kategorię najwyższą, czyli nie mogły na niego wejść osoby poniżej 17 roku życia. W ogóle. Co w Stanach jest równoznaczne z bardzo wąską dystrybucją. No i co się z tym wiąże? Małymi pieniędzmi. Natomiast Matthew dostał...
Trzeba obejrzeć generalnie.
Trzeba obejrzeć, chociaż wrażliwych tutaj muszę ostrzec przed ostatnią
Możemy
sceną, bo...
Możemy zrobić taki blok. Teksańska masakra 7 lat później, czy coś tam, nie wiem, jaki był tytuł. Potem zrobić...
Jak to się nazywa? Zabójczego Joe.
Tak, Zabójczego Joe. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o
Ale...
Może w czasie zabijania jeszcze jakaś krew się polała.
Ja niestety nie widziałem Teksańskiej masakry. Myślę, że Zabójczy Joe jest filmem trochę lepszym, mimo wszystko. To był taki przełom w filmografii Matthew, bo okazało się, że potrafi być, znaczy potrafi znowu być bardzo dobrym aktorem, co później udowadniał w kolejnych filmach.
Tak, w Tutaj 2011 mamy... też roku pojawił się w filmie o dziwnym tytule, o tytule Prawnik z Lincolna, w którym można powiedzieć, ja ten film widziałam stosunkowo niedawno, żeby zobaczyć w ogóle, jak wyglądała ta przemiana jego. I tam muszę powiedzieć, że coś w tej jego roli już było. On już mniej świecił tymi pięknymi, białymi zębami.
Widać też na tym zdjęciu, że ma już mniejszą klatkę.
Tak, tak, trochę mniejsza klatka, więc chyba się przygotowywał do ról kolejnych. I nie ma tam też za bardzo chyba żadnej kobiety w jego otoczeniu, więc fabuła jest taka w miarę, natomiast no, na pewno nie jest to film jakiś tam super wybitny.
Może to jest klucz właśnie, jak przestają się pojawiać atrakcyjne kobiety wokół Matthew, to on zaczyna świetnie grać. Nie chcę wiedzieć, na szowinistę.
On już ma żonę, więc może dlatego po prostu, wiesz,
może
on
się
już wchłodzi te dzieci hurtem, więc może to po prostu już jest, tak stwierdził, że to już
czyli,
nie będzie.
Czyli małżeństwo mu służy.
Tak, tak.
Nie, to świetnie, mam nadzieję,
no
że się utrzyma.
No i teraz 2012 rok.
Tak, no to już jest kilka ciekawych ról. To jest i Uciekinier Jeffa Nicholsa, z którego właśnie widzicie zdjęcie. To jest opowieść o dosłownie uciekinierze. Jego bohater ma tutaj dość duże problemy z prawem.
Ale nie zdradzaj fabuły ludziom, proszę cię.
Tylko,
bo ja na przykład też
słowa.
Nie widziałam tego filmu.
No to jest tak naprawdę w pierwszych jego scenach jest to...
Nie, tam jest łódka w pierwszych scenach. No dobrze.
No nie on tam jest.
I co? Jeszcze była Pokusa, którą tak. Widziałeś pewnie, ja nie widziałam.
Tak, jeszcze była Pokusa. Film dość skrajnie oceniany. Bardziej tutaj uwaga skupiła się na roli Nicole Kidman, która była nominowana za to do Oscara i tej słynnej sceny seksu na odległość. Niemniej jednak Matthew tam zwrócił moją uwagę, bo grał tam typowo drugoplanową rolę, ale bardzo wyrazistą. Mhm. I tu nawet nie chcę być osobliwy, ale pierwszą planową rolę grał Zac Efron.
O, kolejny.
Także Matthew nie miał za bardzo z kim rywalizować, natomiast to była bardzo dobra rola. Bardzo, bardzo niejednoznaczna i przykuwająca uwagę. Także to już zaczynał być jego
Muszę zgłosić, bo Mary Jane nam pisze, jak ja lubię czytać te wszystkie komentarze. Mary Jane pisze, że Alicja ma za cicho ustawiony mikrofon. Wiesz, Wojtku? On tak specjalnie zrobił. Gdzie ja mam patrzeć? Tu mam patrzeć. Specjalnie to zrobił. Żeby mnie było mniej słychać, bo nieciekawe rzeczy opowiadam na pewno. Czy już lepiej?
Okay.
Chyba lepiej. Dobrze.
To był jego czas. To do rok 2012 to już był jego czas. Kolejne...
Ach, no właśnie. I tutaj, czy było coś jeszcze w 2012? Patrzymy na ściągę oboje. Bo ja myślę, że potem, no coś tam chyba jeszcze było.
Znaczy to są jego najważniejsze role, takie tak. najbardziej symptomatyczne dla jego powrotu do porządnego aktorstwa. I potem był
Wilk.
Potem był Wilk.
2013
Wilk
rok.
Z Wall Street. Tak, jego rola tutaj trwała... kilka minut dosłownie,
ale był kapitalny.
Była tak wyrazista, że można było ją zapamiętać do końca seansu, trzygodzinnego dodajmy, z dużą ilością narkotyków, alkoholu i seksu, czyli można było o tym zapomnieć w międzyczasie.
Ale fakt faktem, jak ja go zobaczyłam po raz pierwszy w Wilku, to się zastanawiałam, co to jest za aktor? Czy on przypadkiem, czy to nie jest jakiś aktor starszego pokolenia? Nie wiem, dlaczego tak zareagowałam, ale jakoś nie mogłam go rozpoznać w ogóle w tej roli i po takiej rzeczach stwierdzam często, że rola jest dobra.
No bo on w tej roli jest mentorem postaci, którą gra DiCaprio, czyli Jordana Belforta, co też można fajnie teraz odczytywać w kontekście przyznanego Matthew Oscara.
Tak.
Także nie dziwię się, że to skojarzyłaś z jakimś aktorem starszego pokolenia, bo faktycznie Matthew tutaj jednak pokazał porządną lekcję aktorstwa.
A nie wiem, czy widzieliście na naszym fanpage'u dekompresor filmowy, przepraszam, kanał kinowy, filmowy, jakoś tak to się, przepraszam. Wrzuciliśmy link do zmiksowanego teledysku.
Zamiast 3 godziny Wilk z Wall
tak,
Street trwa
jest
tam 3
streszczony
minuty.
I jedną z głównych postaci jest właśnie Matthew McConaughey.
Tak, i ten jego gest uderzania się w pierś
ta dziwna piosenka,
rytuału, który jest odtwarzany przez cały film. Także to jest już tendencja maksymalnie zwyżkowa, jeżeli chodzi o Matthew. Następnym filmem był film, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli film Witaj w klubie. Jego rola była tak wspaniale odebrana przez kolegów po fachu, że Elizabeth Taylor nawet była zdeklarowana oddać mu własnego Oscara, jeżeli Akademia takowego za rolę chorego na AIDS Raya...
Nie, to jest... Czekaj.
Rona pominie.
Rona Woodrufa. Już ten. Ja muszę, przepraszam, powiedzieć o drugim komentarzu, bo Agnieszka napisała, że mnie kocha. Pozdrawiam Agnieszkę.
Wspaniałe wyznanie. Witaj w klubie. Czy to jest film o miłości? Niestety nie dowiążę ładnie do tego tematu. To jest już tak naprawdę koronacja tej drogi, którą Matthew przebył. Typowy przykład syna marnotrawnego, który wraca do wysokiej formy i zostaje za to nagrodzony. I coś mi się wydaje, dlatego on dostał, znaczy może nie tylko dlatego oczywiście, natomiast myślę, że takie historie powrotu do porządnego aktorstwa jednak chwytają za serce i DiCaprio, który nigdy się nie splamił marną komedią romantyczną, jednak został tak trochę potraktowany po macoszynie.
Ale to wiesz co, właśnie ja tak sobie myślę, że Oscary często dostają ludzie, którzy... A czy tak, no tutaj to się nie sprawdza, bo Matthew McConaughey nie dostał, znaczy miał za sobą detektywa już, tak? Uciekiniera, te lepsze role swoje, no i Witaj w klubie. Natomiast nie wiem, czy zauważyłeś i czy też masz takie odczucie, że Oscary są często przyznawane niekoniecznie za tę najlepszą rolę, tylko za role jakieś tam jeszcze poprzednie, więc mam nadzieję, że DiCaprio w końcu się doczeka.
To jest tylko kwestia czasu. Współpraca ze Scorsese kwitnie, także to jest jeszcze parę lat. Dobrze, może przejdziemy do samego filmu.
Ale czy ty... Aga napisała, że też cię kocha.
Może przejdziemy
jeszcze
do...
Aga zgłosiła, że coś huczy w mikrofonie, a mnie dobrze słychać. Także to tylko zgłaszam. A powiedziałaś o detektywie i jego roli? Bo to było jeszcze przed...
Rola detektywa, myślę, że o niej pomówimy już, jak będziemy mówić o samym serialu.
No dobrze.
Natomiast teraz...
Pogadajmy trochę o Witaj w klubie.
Do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Czyli Witaj w klubie to jest film, który właśnie dzisiaj wchodzi do kin. Jego premiera jest w całej Polsce. No, nie będziemy chyba trzymać nikogo w niepewności, że jest to film świetny i nie tylko dlatego, że Murphy dostał za niego Oscara. Dobrze, Alicja, o czym to jest film? Co tam się dzieje?
To jest film o walce o życie.
O walce o życie. Dobrze, może tak.
Wojtek coś macha i nas...
Próbując to jakoś rozwinąć. Jest to historia Rona.
Film w ogóle oparty jest na faktach. I jest to historia właśnie człowieka, który dopiero w momencie, kiedy AIDS...
To jest typowy hulaka.
Ach, trailer! Zapomnieliśmy o trailerze, przepraszamy bardzo. Dzisiaj jesteśmy za bardzo wyluzowani chyba. Zobaczcie trailer najpierw, a potem może chwilkę pogadamy o fabule, ale też nie chciałabym do końca zdradzać, wiesz?
Dużo embarazów wprowadzamy, ale trailer był na samym początku.
To był fragment filmu. Wojtek, puszczaj trailer. Dzięki temu...
Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever engaged in homosexual conduct?
Homo, you say homo? You made a mistake.
We estimate you have 30 days left.
Ain't nothing out there can kill Ron or Woodruff in 30 days.
Drugs.
I need it.
It doesn't work that way, Mr. Woodruff. Where are you going?
They got good meds out of Mexico. That's better than what you can get here in the States.
And you can't buy this in the USA?
No proofs.
You could be making a fortune off of this.
But importing illegal drugs for sale. It's a very serious offense.
Anything to declare?
Nada.
They're not illegal. They're merely unapproved.
I've been looking for you, Lone Star.
You treating these people?
Oh, they're treating themselves.
I ain't selling drugs. I'm selling membership.
Welcome to the Dallas Buyers Club.
These are patients?
Yes, sir.
They're also the names of players on the Dallas Cowboys.
That's a hell of a coincidence.
The hell is it? I have a court order permitting us to confiscate any and all non-FDA-approved supplements.
We need a new supply.
Check Amsterdam, Ghana, and Israel.
We've been doing business with you.
Why are we here?
Nice restaurant, beautiful woman. That's where I feel like a human again.
You look great.
Honestly, I look amazing.
Mr. Woodruff, you're nothing more than a common drug dealer.
People are dying.
Man, I got one life. And in the meantime,
just let me be your ticket home.
Trailer już za nami. Może mogliście zobaczyć Matthew i Jareda Leto, którzy grają tutaj główne role. W skrócie jest
to...
To był Jared Leto? Też nie jestem w stanie w to uwierzyć, patrząc na jego wątpliwą karierę muzyczną. Natomiast tak, to był Jared Leto, on za tą rolę też dostał Oscara. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest film o typowym hulace, który uprawia seks bez zabezpieczeń, pije na potęgę i jest typowym przykładem takiego amerykańskiego redneka. W pewnym momencie dowiaduje się, że jest chory, znaczy, że ma HIV. I to dość
dziwny sposób... I że zostaje mu 30 dni życia.
Tak, lekarz daje mu 30 dni życia i ten fakt zmienia jego życie w dość zaskakujący sposób. Więc może nie będziemy zdradzać, bo na tym polega cała oś tego filmu.
Tak, jest przemiana bohatera.
Jest przemiana bohatera, lubię. Ale jak już weszliśmy na temat przemiany bohatera, to jednak ta przemiana jest, myślę, że głównym kluczem do wygrania tego filmu. Mhm. Bo ona jest bardzo wiarygodna. nie ma tam tak. ani nuty szantażu. Ten bohater się całkowicie nie nawraca. On dalej trochę jest takim hamem.
Zwłaszcza właśnie jest fantastyczna scena, o której przed chwileczką żeśmy tutaj troszkę się szturchnęli, że wow, to była ta właśnie scena, kiedy już po informacji o chorobie bohater...
W 30 dniach życia.
Tak, bohater jest takie ujęcie, kiedy on... Było w trailerze. Kiedy on siedzi nad jakimiś świeczkami i się modli i wydaje nam się, że jest w kościele. To by było oczywiście w miarę banalnym zabiegiem. Natomiast na szczęście ja w tym momencie zrobiłam ów. Okazuje się, że jest to świątynia rozkoszy.
Dokładnie, bardzo striptizem. Modlitwa jest specyficzna.
Także bohatera nadal możemy lubić bardziej lub mniej, bo na początku się go nie lubi. Potem się do niego przekonujemy. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mi się Matthew McConaughey w rolach brzydali, no takich właśnie ludzi, którzy mają jakiś brud za paznokciem, no. Albo są nieuprzejmi, albo są dodatkowo no, tutaj bohater akurat przedstawia całą gamę wad rozmaitych, którzy mają właśnie wady. O, podoba mi się ten bohater bardzo.
Czyli to jest całkowita opozycja do tych ról, o których mówiliśmy, tych romantycznych, tych cudownych chłopców z blond lakowanymi włosami. Tutaj to jest rola, gdzie ten brud za paznokciami jest aż nadto widoczny. Mhm. Co jest w tym filmie jeszcze ważne, to ta aktorska współpraca między Matthew a Jaredem Leto.
Zresztą też laureatem Oscara za tę rolę.
Dokładnie, absolutnie zasłużenie. To, jeżeli chodzi o Jareda Leto, to zaskoczenie jest niebywałe, bo on tak naprawdę przez 3 lub 4 lata nie brał udziału w żadnym filmowym projekcie. Zajął się
Tour de France
ze swoim zespołem 30 Seconds to Mars. Od oceny samego zespołu może się powstrzymam. Natomiast moim przekonaniem nic nie zwiastowało, że Jared powróci do kina z tak mocną rolą. Z rolą transwestyty, która w żaden sposób nie będzie przegięta. On w żaden sposób nie wykorzystuje tutaj...
Nie, on jest po prostu piękną kobietą. No.
Tak.
Tak samo jak i w Śniadaniu na Plutonie Murphy był piękną kobietą. Taki tutaj gdzieś tam widać, że coś jest nie tak. Ale na początku też nie poznałam oczywiście go w tej roli. Ale wiesz, ja mam wrażenie, że Jared Leto miał już na swoim koncie dobre role, chociażby Rekwiem dla snu. I mam takie... nie podobało.
Nie, film bardzo mi się podobał. Natomiast czy to była tak dobra rola, czy tam była większa zasługa?
To była mocna rola.
To był mocny film.
Mocny film, okej. Natomiast można było się spodziewać, chyba że tutaj właśnie mamy duet, bo tak samo przecież Christian Bale chudnie i tyje do swoich ról.
Tak, ale prawda? W przypadku Christiana Bale'a, o ile uważam, że w Fighterze naprawdę jego pochwały tej roli były zasłużone, bo nie opierała się ona tylko na schudnięciu kilkunastu kilogramów. Mhm. Tak jeżeli chodzi na przykład o te jego wahania w Mechanik. American Hustle czy Mechaniku, no to już mi się wydaje jednak głównym środkiem jego wyrazu. Mhm. Stąd moje wątpliwości. Natomiast w przypadku Matthew samo schudnięcie jest tylko jednym z jego atrybutów. To nie jest tak, że on przeczytał magiczny poradnik Charlize Theron, jak dostać Oscara za to, żeby
bycie
się
potworem.
Zbrzydzić.
Monstera.
Dokładnie, za monstera. Mhm. Tylko no, to jest po prostu atrybut jego bohatera.
Tym bardziej, że jakby ta przemiana właśnie fizyczna, jeśli chodzi o bohatera, którego gra, cała jego fizjonomia tak naprawdę gra w tym filmie i myślę, że tutaj no, nie trzeba nawet stawiać zarzutów, że to jest wygrany film tylko i wyłącznie na jego schudnięciu. Natomiast dokładnie. Właśnie tak jeszcze drugi raz obejrzałam ten film, bo po Detektywie, którego oglądałam właśnie głównie dla niego, bo już w pierwszym odcinku po prostu nie mogłam uwierzyć, że to jest ten sam aktor, chciałam sprawdzić, czy jakby to jego granie opiera się na jakiejś, powiedzmy, że masce, którą on wkłada i że ona jest taka sama cały czas.
Na sprawdzonych numerach.
Tak, na sprawdzonych numerach. I nie. I okazuje się, że nie. Obejrzałam ten film jeszcze raz i faktycznie przemianę bohatera Witaj w klubie widać bardzo dobrze w całej jego twarzy, w mimice. On się zmienia, tak? Gestykulacji. Bardzo...
To najlepiej widać też w momentach, w których on przychodzi do lekarki, którą gra Jennifer Garner, już ze świadomością tego, że zostało mu mniej niż 30 dni. I na początku widać, że on rozpoczyna te etapy przygotowywania się do śmierci, czyli na początku jest rozgoryczony, jest zły.
Tak.
Natomiast u niego nie przychodzi ten etap pogodzenia się. On w pewnym momencie widać tę złość i ona się nie utrzymuje, ale ona się zmienia w pewne zawzięcie.
No tak,
on tam dosłownie mówi, że nie ma takiej choroby, która powaliłaby Rona w ciągu 30 dni. No i zaczyna główkować.
Ale wiesz co, tak naprawdę chyba też nie o to do końca chodziło. Co czy możliwe, że ten moment nastąpił gdzieś tam później. Ale on w jednej ze scen gdzieś tam przy końcu mówi, że on już jest zmęczony walką o życie, czy że właśnie żyje.
On nie czuje życia, tak.
Tak.
Natomiast
tak.
To już jest związane z drugim, czy właściwie z głównym problemem tego filmu, czyli związków farmaceutycznych.
Tak, i też braku świadomości choroby, która była akurat wtedy, burza się rozpętała przy wspomnianym właśnie, Boże, jak się nazywał ten aktor? No, czytają gazety.
W każdym razie wtedy HIV i AIDS były uznawane za chorobę homoseksualistów. Mm-hmm. I każdy, kto, szczególnie w takiej społeczności, bo tutaj mamy...
Nie dotykaj mnie, bo mnie zarazisz.
Mamy Luizjanę, dokładnie. Mamy Luizjanę, gdzie tak naprawdę ta choroba wiązała się z byciem homoseksualistą i napiętnowaniem społecznym, co też właśnie dotyka Rona. On jest całkowicie odrzucony przez swoich
przyjaciół.
Dokładnie.
Szowinistyczno-homofobiczno-rasistowskich zresztą.
Spotyka go całkowity ostracyzm. Natomiast no, to jest ten motyw, który jego życie zmienia. On tak naprawdę całkowicie wtedy się przekształca i zaczyna funkcjonować jako inny człowiek. Ale dodajmy, że jest to przemiana bardzo wiarygodna i stopniowa.
Tak.
Tak samo jak jego relacje z Ryan, czyli z transwestytą, którego gra Jared Leto. To jest taka szorstka, później już nawet przyjaźń.
Ale wiesz co, uwielbiam ten moment, kiedy oni do siebie mówią per dzwoneczku, słonko, kwiatuszku. piękny Jared
mamy
tutaj.
Tak, mamy tutaj i charakteryzację, która została też nagrodzona Oscarem.
Tak. 6 nominacji, 3 Oscary wygrane były.
To jak na festiwal grawitacji w tym roku jest naprawdę niezłym osiągnięciem. O Jaredzie Leto tak naprawdę można powiedzieć tylko tyle, że jest to całkowita metamorfoza. Podobnie jak Matthew McConaughey, to są dwie role naprawdę godne nagród.
Natomiast poza aktorami i poza fascynującymi naprawdę rolami, warto też zwrócić uwagę na zdjęcia i na umiejętny montaż, który mam wrażenie, że można by było sprzedać widzom coś, jakieś banały w tym filmie, natomiast właśnie dzięki montażowi się tego unika. W momencie, kiedy mamy bardzo ukradkowe, króciutkie ujęcia, chociażby przy śmierci przyjaciela, tak? Już nie chciałam mówić czyjej. Natomiast właśnie to jest tylko i wyłącznie ułamkowe w ogóle ujęcie, to jest sekundka. Także się ucieka od takich momentów, a jednocześnie te krótkie ujęcia powodują, że gdzieś tam emocje to oddaje.
Dokładnie, jest to bardzo sprawdzony sposób na wywoływanie i podtrzymywanie emocji.
Tak.
Zresztą cała ta historia, ona tutaj nie bije w wielkie dzwony, nie sili się na opowieść o tym, co się działo w San Francisco w czasie wybuchu epidemii AIDS, a opowiada, ściśle trzyma się bohaterów, czyli Rona i Ryan, i opowiada o ich walce z tą chorobą, właściwie o wydłużenie swojego życia. Także oni dopiero w momencie, gdy, znaczy tutaj Ron, w momencie, gdy spotyka go choroba, tak naprawdę zaczyna żyć.
Mm-hmm. No zaczyna też walczyć. Zaczyna coś się w ogóle z nim dziać. Nie, no fantastyczne. Trochę to, co zobaczyłam już przy drugim obejrzeniu filmu, trochę muzyka jest taka nierówna bardzo mocno. Ma się wrażenie, że robiło ją dwóch kompozytorów, gdzie na początku właśnie mamy muzykę gitarową, bardzo fajną, oddającą też klimat jakby społeczności, w której żyją bohaterowie. A na końcu robi się jakaś taka melodramatyczna. To też właśnie Aga mi uświadomiła, że ta muzyka mogłaby być cały czas właśnie taka gitarowa, gdzieś tam to zachowana, a tutaj wyciąga się jakiś właśnie melodramatyzm taki. No, fajniej by było, gdyby nie było muzyki. Fajniej by było, gdyby to były te takie dźwięki tej końcowej, tak? Nie mówię
szczerze
o tej
mówiąc,
pierwszej.
Ja w ogóle w tym filmie muzyki nie zarejestrowałem, także albo jest to plus, albo minus.
Ale wiesz, to może ja tylko tę muzykę słyszałam w swojej głowie i Jaga też u swojej, bo nawet nie ma nigdzie wypisanych kompozytorów. Jak żeśmy przygotowywali się do odcinka, to niestety ani Wojtek, ani ja, ani Sebastian nie znaleźliśmy kompozytorów.
Tak. Witaj w klubie, pozostawiamy naszą rekomendacją. Naprawdę warto ten film zobaczyć. Nie tylko przez wzgląd na nagrody, które otrzymał, ale głównie dzięki temu, jak wybitni aktorzy. Mhm.
Tu jeszcze Aga właśnie zwróciła uwagę na ten moment, kiedy to też jest właśnie bardzo ciekawe. Bardzo możliwe, że to jest jakiś taki moment psychologicznego wyparcia choroby, bo w momencie, nie wiem, czy pamiętasz, jak on dowiaduje się, jak lekarze mu mówią, że ma HIV, to on zamiast przejmować się tym, że zostało mu 30 dni życia, bardziej się przejmuje tym, że został posądzony o bycie homoseksualistą.
Dokładnie, no to jest typowy przykład tego, jak odbierano wtedy tę chorobę, jaka była świadomość
bardzo
społeczna.
Bardzo ciekawy i też bardzo ciekawy dramat farmakologiczny, farmaceutyczny. Tak. Gdzie właśnie, no to też jest dosyć istotne. To było też poruszane wcześniej w Wiernym Ogrodniku, to jak firmy farmaceutyczne
żerują na chorobie.
Tak.
Tutaj jest to pokazane w bardzo przejmujący sposób, bo też nie jest prezentowane globalnie, a lokalnie, czyli dotyka głównych bohaterów, z którymi jesteśmy już bardzo utożsamieni. Dlatego działa to tym mocniej. I te absurdy i w prawie, i absurdy w przyznawaniu koncesji lekom, które naprawdę pomagają wydłużyć życie chorym na AIDS, są po prostu uwypuklone.
Obejrzyjcie, bo myślę, że warto, nie tylko z uwagi na Jareda i Matthew, ale też właśnie samą historię. Tak, podzielcie się swoimi wrażeniami. Może macie jakieś ulubione role Matthew McConaughey, o których byście chcieli nam powiedzieć.
Moja to jest powiedz tak.
Tak. No, ja bardzo mi się podobała ta masakra piłą.
To zdecydowanie trzeba nadrobić. Dobrze, to zajmiemy się teraz tym, co jest na czasie, czyli serialem.
Który skończył się w poniedziałek. Detektywem. 8-odcinkowy serial HBO.
Dokładnie. Zobaczcie, jak wygląda polski zwiastun tego serialu.
Widziałeś już coś takiego?
Nie. To znów się wydarzy. Gdzieś tam jest wściekły pies. Trzeba go uśpić.
Rodziny się nie wybiera. Partnerów też. Wiesz, że jesteś zły? Świat potrzebuje złych, żeby bronili go przed jeszcze gorszymi. Co my właściwie znaleźliśmy? Coś mrocznego. Bardzo mrocznego.
Wow, serial jeszcze można nadrobić. Ja przyznam się na wstępie, że widziałem połowę sezonu, całe 4 odcinki.
Ja obejrzałam wszystkie 8.
Będę bazował na wiedzy Alicji.
Ja proponuję, Sebastian, żebyś zatrzymał się gdzieś tam na 6 odcinku. To jest moja opinia.
To jest niemożliwe.
I byłoby naprawdę fajnie, gdyby ten serial gdzieś tam albo pociągnął to świetne napięcie, które gdzieś tam wzrasta stopniowo.
To może zacznijmy od tego, co to jest za serial? Detektyw... No,
czy ktoś ogląda w ogóle? Jestem bardzo ciekawa.
Oś fabularna opiera się na pewnym rytualnym morderstwie, którego nasi tytułowi detektywi są...
Tak, mamy wielką tajemnicę, mamy jakieś zło, które się czai.
Tak.
I sama historia jest
też prezentowana już z perspektywy przyszłości. Mamy bohaterów, którzy są już po całym śledztwie i przed kamerami opowiadają szczegóły i ze swojego życia prywatnego i szczegóły dotyczące samego śledztwa. Także to są te dwa plany fabularne, które przeplatają się, tak, z tego, co widziałem już po czterech odcinkach, niemalże po każdym ujęciu.
Tak, w zasadzie przez cały film właśnie mamy te dwie płaszczyzny i tak naprawdę właśnie ciekawe jest to, że bardzo długo nie wiemy, dlaczego te płaszczyzny zostały tutaj rozdzielone. To nawet gdzieś tam to zapowiada, bo przez wypowiedzi bohaterów wiemy dobrze, że coś tam się wydarzyło między nimi, więc zapowiada gdzieś tam moment, kiedy te obie płaszczyzny się spotkają w końcu. Natomiast właśnie ciekawe jest to, że nie do końca na początku my jako widzowie wiemy, czemu jest ta druga płaszczyzna. Co tam się takiego zdarzyło, że oni teraz tak się spowiadają przed tymi kamerami.
Powrót do tego tak, morderstwa.
Tak.
Powiem moje wątpliwości względem tego serialu, bo po czterech odcinkach, które widziałem i prezentacji zarówno bohaterów, jak i samej zbrodni. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o warstwę kryminalną, nie ma tam niczego nowego. Że to jest jednak po tym, co już widzieliśmy i w Dochodzeniu, czyli serialu The Killing, i po jeszcze wcześniej Miasteczku Twin Peaks, czy po filmie 7 Davida Finchera, że to już jest pewna wartość odtwórcza, że nie jesteśmy w pewnym momencie już, nie dajemy się zszokować tak łatwo. Nawet tym wątkiem okultystycznym, który jest prezentowany na początku.
Także... Tak, natomiast wiesz co, wydaje mi się, że to jest para bohaterów i gdzieś tam jednym z głównych wątków jest właśnie pokazanie tej przyjaźni, tak, która się gdzieś tam szorstkiej bardzo przyjaźni, która gdzieś tam nie potrafi połączyć ich. Spełnić się. Natomiast, no i właśnie, ja myślę, że to po prostu jest taki serial napisany pod dwóch fajnych aktorów.
No właśnie, ja sobie z tego też zdałem sprawę po obejrzeniu tych odcinków, które miałem przyjemność pochłonąć, bo faktycznie tempo tego serialu jest świetne. Natomiast wydaje mi się, że samo to śledztwo tak naprawdę reżyser trochę odstawia na boczny tor, że jednak ci bohaterowie interesują go o wiele bardziej. Że filozofia prezentowana przez Rustiego Cole'a, jak sam on określa, jest to filozofia realistyczna, natomiast przez podręczniki określana jako pesymistyczna i dokładnie jak się go posłucha, można popaść w stany depresyjne, ale a samo śledztwo, samo jego prowadzenie i sama próba dotarcia do niego jest trochę tutaj na drugim planie. I co mi się wydaje też ważne w kontekście samego reżysera, jest nim Kary Fukunaga, który wcześniej zrobił film, nową adaptację Jane Eyre z Michaelem Fassbenderem i Miłą Wasikowską. I to też był taki film, którym pokazywał coś, co tak naprawdę było już przez kino wielokrotnie przerobione, a mimo tego nadal potrafiło frapować. I tutaj on też bardzo, znaczy w tamtym filmie, bardzo dużą wagę przykładał do formy, do tego, jak sama historia jest prezentowana i do napięć między dwójką głównych bohaterów. Także jego tutaj, tak jak w przypadku Jane Eyre, tak samo w Detektywie, wydaje mi się, że interesują emocje między bohaterami.
I no tak, i na pewno jest... też emocje, które wywoła na nas, bo to przez te pierwszych 6 odcinków bardzo dobrze widać.
Dlatego dlatego
to jest w ogóle, przepraszam, że ci jeszcze przerwę, ale to jest w ogóle genialnie właśnie zrobione, wystopniowane, rewelacyjnie, absolutnie.
Tak, no pierwszy odcinek jest jeszcze tylko parę zdań. Pierwszy odcinek jest właśnie bardzo chłodny. Tak naprawdę sama nawet scena zbrodni, która w większości kryminałów jest przedstawiana albo podniosłą muzyką, albo deszczem i innymi różnymi warunkami atmosferycznymi. Tutaj rozgrywa się w pełnym słońcu i jakby gdzieś tam na poboczu potraktowana trochę po macoszemu. Taki właśnie wydaje się pierwszy odcinek. I I takie wydaje się prowadzenie samego śledztwa. Ta temperatura jest dość letnia, natomiast z każdym kolejnym odcinkiem ona zaczyna parować. Tak naprawdę też jest tutaj, myślę, że kolejne złamanie pewnego schematu.
A ja myślę, że to jest wszystko przemyślane. Przepraszam, muszę ci wejść słowo, bo tak w ogóle już dzisiaj nawijasz, że trochę muszę zaistnieć w tym odcinku. Wiesz co, ja myślę, że to jest wszystko po to tak zrobione, żebyśmy mogli się zachwycić właśnie Matthew McConaughey, bo ten serial zaczął się zanim jeszcze można było zobaczyć Witaj w klubie, tak? Bo Witaj w klubie dzisiaj wchodzi, a serial się skończył w poniedziałek. I tak naprawdę myślę, że tu chodziło też o moment zaskoczenia samą grą Matthew McConaughey, bo dla mnie to naprawdę było wielkie wow. Oczywiście też tak samo odebrałam pierwszy odcinek, że to jest taki począteczek, spokojnie jeszcze, z emocjami. Natomiast faktem potem po prostu to wszystko wzrasta, no aż do tego szóstego odcinka.
To co w takim razie się w tym serialu wypaliło? Bo ja jestem jeszcze w tej fazie podgrzewania atmosfery. Tam są momenty, w których ma się wrażenie, że za chwilę wybuchnie para. Mhm. I czy ta para ulatuje z kolejnymi odcinkami?
Wiesz co, no moim zdaniem tak właśnie to wygląda, że pompujemy jakiś balonik, rozpoczynamy dużo wątków ciekawych i niestety jakby sama, jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć, sama zbrodnia,
sama kopuła.
Tak, jest tutaj dużo uczestników całego zajścia i gdzieś tam sięgamy po różne wyższe półki, jeżeli chodzi o hierarchię. Natomiast nagle się to jakoś gdzieś tam ucina i człowiek chciałby więcej. Też myślę, że tutaj błędem takim scenariuszowym było to, że zrezygnowano z tego zła, które się czai. To właśnie było niesamowitą siłą Twin Peaksu. To dlatego ten serial mi się śnił po nocach i śnił mi się po nocach Killer Bob. Mhm. Że on po prostu gdzieś tam był.
Jeszcze mógł zmieniać się twarze.
Tak. No po prostu był absolutnie zły gościu, który się czai gdzieś mi tutaj za głową i zaraz mi coś zrobi. Natomiast tutaj niestety w pewnym momencie pojawia się ta postać bohatera.
Czyli jednak negatywnego. Tak jak w Twin Peaks słonie osiadało w ciele, tak tutaj?
Tak.
Niestety
osiadło. Więc ja myślę, znaczy wiesz, to ja też dzisiaj czytałam dużo komentarzy na temat tego. Dzisiaj, wczoraj, wcześniej śledzę po prostu na HBO, na fanpage'u i niektórym ludziom podoba się to, że właśnie to nie jest takie hollywoodzkie wow, ale z drugiej strony no budować taką wielką fabułę rozbudowaną, bardzo ciekawą i bardzo fajnie działającą na wszelkie zmysły, budującą bardzo ciekawe napięcie. I teraz rozwiązuje się cała fabuła tak naprawdę przez jeden element całości, więc myślę, że gdzieś tam, ja mam wrażenie, że szybko chcieli już skończyć, że...
Czy jednak pozostają w życiu niedosytu. No i na pewno serial obejrzę, choćby przez wzgląd na filozofię, którą prezentuje główny bohater, czy jego podejście do samej istoty istnienia, czy religii jest dość interesujące i bezkompromisowe. Mm-hmm. Nie wiem, czy tak jest do końca, czy też coś się zmienia.
Wiesz co, czytałam fragment, ale... czytałam komentarz jeszcze na temat muzyki w Witaj Klubie. Przepraszam, jestem jednotorowa.
Rozumiem. No, na pewno będę chciał dokończyć ten serial właśnie ze względu na to, żeby sprawdzić, jak ta filozofia przełoży się na rozwiązanie zagadki.
No właśnie, to jest też ciekawe. No to pogadamy sobie jeszcze o tym, jak skończysz. Wy też z nami rozmawiajcie, bo to jest... Też ciekawe, jak wy odebraliście w ogóle ten koniec, bo może się w ogóle ze mną nie zgadzacie. I to by było bardzo fajne, gdybyście się ze mną nie zgadzali.
I jakbyście jeszcze napisali, dlaczego się nie zgadzacie.
No oczywiście.
To konkludując, tak. czy tego detektywa nie jesteśmy w stanie polecić?
Ja myślę, że tak. Głównie ze względu na świetne role, no zwłaszcza Matthew, który też tutaj, no właśnie mówiąc o tym brudzie też wcześniejszym, on tutaj jest takim, gra taką postać samotnika, nieprzyniknionego, który za bardzo ludzi do siebie nie dopuszcza. I
Ma wielką tragedię w tle.
Tak, tak, ma wielką tragedię w tle, ale jest bardzo magnetyzujące i hipnotyzujące i znowu w tej roli mi się zdecydowanie bardziej podoba niż z tą gołą klatą i pięknymi lokami.
Czyli jego imię, które odnosi się do rdzy, jednak jest
tak,
słuszne.
Jest taki rdzawy, naprawdę fajny. No i absolutnie bardzo ciekawe dialogi. Tutaj są naprawdę fajnie rozpisane te dialogi i ciekawe rzeczy, nad którymi trzeba się zastanawiać później, czy trzeba, czy można po odcinku. No gdzieś tam też jakby podobało mi się w trakcie oglądania serialu, że punkty kulminacyjne naprawdę budzą bardzo duże emocje. Aczkolwiek no, te dwa ostatnie odcinki, jeszcze po siódmym, miałam jakąś tam nadzieję, ale no niestety ósmy już mi rozwalił totalnie frajdę.
Ale sam serial, z tego co zaobserwowałem, prezentuje tak zwany model skandynawskiego kryminału i związany z książkami Larsona i z kryminałami o Wallanderze. Możemy zobaczyć jeszcze jeden fragment filmu, tym razem skupiony już bardziej na postaci Rustiego Cole'a. Które gra? Właśnie zaczął.
Back then, wydawało mi się, że zwariowałem. Kiedy indziej sądziłem, że odkryłem tajemnicę wszechświata. To nie praca mnie takim uczyniła. Wybrałem ją, bo już taki byłem.
Człowiek kameleon.
Bardzo ciekawy, bardzo mi się podoba nadal, chociaż no, ten ostatni odcinek.
Do seriali będziemy jeszcze wracać, jeżeli oczywiście pojawi się coś ciekawego.
No na pewno będziemy opowiadać o Grze o Tron, bo przecież...
Bezwzględnie.
Tak, i może True Blood, chociaż ja to już oglądam, pomyliły mi się wszystkie wątki.
Na pewno Gra o Tron. Spróbujemy jeszcze opowiedzieć o innych serialach. Jeżeli macie jakieś propozycje do nas, to z pewnością o nich porozmawiamy. Mm-hmm.
Po ostatnim odcinku Adam, Wojtek mi przesłał komentarz Adama na G Plusie, gdzieś tam chyba w wydarzeniu. Ja niestety nie byłam w stanie się do tego dostać. Chyba po prostu G Plus mi nie służy. Adam napisał, żebyśmy zrobili jakieś takie technologiczne, tutaj przegląd takich technologicznych filmów. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł i myślę, że za tym pójdziemy. Natomiast Adamie, jeżeli nas oglądasz, zainspirowałeś mnie, bo pomyślałam sobie, że można by było zrobić więcej takich odcinków, więcej takich bloków i podzielić ten dział technologiczny na biografię, na science fiction, które staje się prawdą w życiu realnym, na też jest, będzie serial, czy nie wiem, czy już jest właśnie o Dolinie Krzemowej, Krzemowa Dolina, nie wiem jak to tam ten tytuł. Natomiast no myślę, że to są takie fajne tematy, które można by było właśnie zrobić taki przegląd, też z filmami, które można było już obejrzeć dużo, dużo wcześniej. Także będziecie mogli komentować zażarcie, tak jak dzisiaj.
Mamy jeszcze jedną propozycję. Tutaj chcielibyśmy skupić się w tej propozycji, w tym bloku właściwie naszym tematycznym, na filmach, które niestety nie wyszły do polskiej dystrybucji, których nie mogliście oglądać w kinach, a z jakiegoś powodu albo wy uznajecie je, albo je uznacie po naszym programie za interesujące. I chcielibyśmy wam podać też możliwości ich obejrzenia albo zakupu. Także to będzie nowy blok, to będziemy poruszać się w nim wątki z kina europejskiego lub kina Dalekiego Wschodu. Będziemy głównie skupiać się na tym, czego niestety w Polsce nie mogliśmy zobaczyć w szerokiej dystrybucji.
Tak, i absolutnie prosimy o wszelkie inne sugestie. Mam nadzieję, że starczy nam na to wszystko czasu. Przepraszam, mam nie dmuchać, więc będę mówiła.
Postaramy się to nadrobić. Także jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, na przykład związane z tymi filmami, które gdzieś widzieliście, albo na jakimś festiwalu, albo legalnie w internecie, albo zakupiliście je na Amazonie, dajcie nam znać, na pewno coś ciekawego o nich powiemy. Tak samo spróbujemy jeszcze poruszyć tematy reżyserów europejskich, którzy w tak zwanym globalnym mainstreamie są mało znani.
Aga ma pretensje, że jej komentarze są nieczytane. Pogadamy w domu.
Dobrze, to tyle na dzisiaj.
A nie, jeszcze przepraszam, muszę zapowiedzieć dekompresor poniedziałkowy. Wojtek zdradził nam, że są dwa tematy dekompresora poniedziałkowego, technologicznego, jego, ale jeszcze nie wie, który, więc poza tym, jak powiedział, to ja nie zrozumiałam, o co chodzi. Na pewno będziemy w środę, będą jeszcze prawnicy, tak? Dobrze mówię? Tak, w środę będą prawnicy i w czwartek prawdopodobnie my będziemy się już starać trzymać jednego dnia, jednej pory. No, chcieliśmy teraz nadgonić, poza tym no live'y widać, że są naszym w ogóle żywiołem, tak.
Będziemy dalej Was odwiedzać z kolejną porcją filmów. Postaramy się, żeby były one spakowane możliwie najciaśniej, tak abyście mogli wybierać z wielu propozycji.
No już niebawem myślę, że będziemy po prostu stać tak 24 godziny na dobę i już nie będziemy krępować.
Dobrze, zapraszamy na dekompresora poniedziałkowego. My już bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Polecamy zarówno film Witaj w klubie, jak i serial Detektyw oraz teksańską masakrę biomechaniczną.
Nie mamy nic na koniec? A, to muzyczka.
Nie będzie koniec.
To pokażmy jeszcze Matthew z klatą.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.